drodzy Państwo, zapraszam na katechezę. Dzisiejszą sobotnią katechezę na antenie Radia Maryja wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Na początku tego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Na antenie Radia Maryja witamy serdecznie Jego Ekscelencję, księdza biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza. Ekscelencjo, witamy na progu nowego dnia. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Piotra, pozdrawiam ojca dyrektora, wszystkich ojców, siostry, wszystkich pracowników Radia Maryja, także i całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i poza jej granicami. Przeżyliśmy głęboko, bardzo aktywnie Narodowy Dzień Życia ustanowiony przez Sejm w 2004 roku i wczoraj obchodziliśmy Dzień Świętości Życia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Odbyło się wiele marszów w obronie życia, festiwali, ożyło dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Te inicjatywy połączone bywały zwykle z mszami świętymi, adoracjami Najświętszego Sakramentu. Troska o życie to według umiłowanego naszego ojca świętego Jana Pawła II podstawowe kryterium oceny ludzi, organizacji, partii politycznych i instytucji. Powiedział już w 1979 roku, przemawiając do przedstawicieli ponad 100 krajów w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Troska o dziecko jeszcze przed jego urodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. To właśnie od świętego Józefa, opiekuna Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Ojciec Święty Jan Paweł II uczył się, jak nieustannie uszlachetniać, doskonalić i wspierać rodziny, aby zawsze były źródłem siły i wierności małżeńskiej, aby były wierne swemu sakramentalnemu przymierzu i aby stawały się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. W świętym Józefie, którego bardzo kochał, dostrzegał Ojciec Święty patrona, przyjaciela, nauczyciela, od którego uczył się być wielkim obrońcą i troskliwym opiekunem życia Jezusa i życia, każdego ludzkiego życia, bo każde ludzkie życie jest święte i wzywał nas, byśmy byli solidarni z życiem, byśmy służyli życiu od poczęcia do naturalnej jego śmierci. Skoro sam Bóg wybrał świętego Józefa, powierzył mu dwa największe skarby, swojego Syna Jezusa Chrystusa i jego niepokalaną Matkę Maryję, musiał Józef rzeczywiście być człowiekiem godnym zaufania. Musiał fascynować przez swoją głęboką mądrość, przez swoją pracowitość i rzetelność, przez całkowite oddanie się świętej rodzinie z Nazaretu. Bóg mu zaufał, a on nie zawiódł nigdy tego zaufania. W Kaliszu 4 czerwca 1997 roku ojciec święty Jan Paweł II powiedział, jak święty Józef zawierzył Bogu siebie i swoją rodzinę i spełnił do końca misję, jaką powierzył mu Bóg wobec Maryi i jej Syna, tak i my, wsparci jego przykładem i opieką, mamy w rodzinach dawać zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Dnia 1 maja, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, zostanie wyniesiony na ołtarze święty XXI wieku dar dla świata, na te czasy tak potrzebny. Papież dotknięty stygmatem cierpienia, papież ubogi jak święty Franciszek, papież, który stał się znakiem i narzędziem opatrzności Bożej, znakiem sprzeciwu dla świata i drogowskazem dla wszystkich ludzi, jak pisze redaktor pan Czesław Ryszka. Na beatyfikację Jana Pawła II w Rzymie zapowiadają się przybyć milionowe tłumy z całego świata. Rządy różnych krajów wyślą swoje delegacje. Olbrzymie rzesze katolików i niekatolików, chrześcijan i niechrześcijan będą uczestniczyć w tej uroczystości. Olbrzymia ilość pielgrzymów przybędzie także z Polski. Tak jak na wiosnę, wszystko ożyje, gdy będzie ciepło i wilgotno. Tak mamy nadzieję, znowu przy błogosławionym Janie Pawle II, umiłowanym naszym papieżu, rozgrzeją się ludzkie serca i znowu przestaniemy się bać i przestaniemy czuć się zniewolonymi. Da nam nadzieję, wleje odwagę mówienia prawdy i wskrzesi siłę solidarności. On znowu zainspiruje Polaków, aby zmiany, na które czeka naród, można było rozwiązywać bez użycia siły, bez agresji i bez konfliktów zbrojnych, lecz mocą Ewangelii, działaniem Chrystusa, działaniem wielkiej Jego łaski. Przy Ojcu Świętym Janie Pawle II świadomi jesteśmy, że On jednoczy nas z Chrystusem i w Chrystusie i budzi w nas odwagę, aby zmieniać to, co jest złe, aby było dobre, to, co jest zakłamane, aby było prawdziwe, to, co szkodzi, aby służyło, by nie być w Polsce tak, jak to było w latach 80. w Afryce Centralnej, gdy kapitał międzynarodowy oświadczył mieszkańcom Afryki: macie niepodległość, swoje państwa, natomiast my, dotychczasowi wasi kolonizatorzy, wykupimy wasze przedsiębiorstwa, zajmiemy się eksploatacją waszych złóż, minerałów, ale także uprawą kawy, herbaty czy egzotycznych owoców. Wy będziecie u nas pracować i będziecie kupować nasze towary, bo sami niewiele produkując zostaniecie zmuszeni do importu. I potworzyły się potężne imperia gospodarcze i mogły prowadzić rekolonizację. Jedna grupa kapitałowa mogła przejąć kopalnie w Kongo, Rwandzie, Ugandzie. Przerażająca korupcja w Afryce ułatwiała niezwykle tani zakup. Do tego byli wspomagani przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Tak pisze na łamach tygodnika Solidarność profesor Witold Kierzyn. To też znowu jesteśmy świadkami, jak w Polsce Solidarność przygotowuje się do wielkich akcji protestacyjnych przeciwko podwyżkom podatku VAT, wzrostowi cen, przeciw ciągłemu ubożeniu społeczeństwa, dramatycznie pogarszającej się sytuacji wielu polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, przeciw ciągłemu wzrostowi bezrobocia, mimo że tak wielu wyemigrowało z kraju najbardziej prężnych, zdolnych na emigrację zarobkową. Wystrzeliły w górę ceny cukru, paliw, podstawowych artykułów żywnościowych. Rosną ceny gazu, prądu, paliw, rosną ceny utrzymania, wzrasta ilość osób kupujących na kredyt, aby przeżyć do kolejnej wypłaty, gdy dochód na członka rodziny, na przykład w regionie Stalowej Woli, wynosi 200 do 300 zł. Związkowcy znów wołają: dość zamykania kopalń, dość likwidacji miejsc pracy, dość dzikiej prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego. Przeciw społecznemu wyzyskowi protestują pracownicy branży energetycznej. Podobnie to czynić chcą górnicy, hutnicy, leśnicy, pocztowcy i szerokie kręgi pracujących upokorzonych warunkami pracy, przerażonych widmem sprzedaży, pozbycia się rodzimej gospodarki i nadal nie ma pomysłu na rozwój polskiej gospodarki. I znów słyszymy wołanie: musimy walczyć jedni za drugich jak w roku 80 i 88, bo tak źle jak jest dziś jeszcze nie było. W wyniku kryzysu pracę straciło ostatnio 400 tysięcy osób, najwięcej na Śląsku. Nastąpił spadek płac realnych i co czwarte gospodarstwo w Polsce żyje na granicy ubóstwa. Rosną ceny podstawowych artykułów, coraz wyższe koszty utrzymania. Zamknięto, sprzedano, zniszczono wiele cukrowni, jak u nas we Włostowie, a w tej chwili brakuje około 800 tysięcy ton cukru. Zamknięto i sprzedano wiele mleczarni, mleko importujemy z Ukrainy. Wzrosły ceny, wzrosło VAT, ale płace nie wzrosły. Ceny mąki wzrosły od 70 nawet do 130%. Pogarszają się warunki pracy osób zatrudnionych w handlu. Związki zawodowe już mają niewiele do powiedzenia. Zachodnie koncerny dyktują nam warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obserwuje się coraz większe rozwarstwienie i zubożenie Polaków. Nasilają się represje na działalność związkową i powrót do metod śledzenia, zastraszania związkowców. I znów ich trzeba bronić i mnoży się ilość nieuczciwych pracodawców. Coraz więcej jest nawet takich nieuczciwych pracodawców, którzy wykorzystują ciężką sytuację swoich pracowników i zmuszają ich, by pracowali na najgorszych warunkach pracy i płacy. Są nawet tacy, którzy nie wypłacają wynagrodzeń i wyrzucają z pracy za przynależność związkową. Nie ma o tym gdzie pisać ani mówić. Dziennikarze nabrali wody w usta. Przymilają się swoim chlebodawcom. Brak im odwagi. Milczą, gdy rząd bije w dzieci, bo od 2012 roku wzrośnie podatek VAT na artykuły dziecięce z 8 do 23%. VAT rośnie, a Bruksela naciska na zniesienie preferencyjnej stawki VAT na artykuły dziecięce. Bije to w rodziny wszystkie, a zwłaszcza wielodzietne. Tylko katolickie media mają odwagę o tym mówić i pisać. W niedzieli, 20 marca tego roku, ukazał się wywiad panem profesorem doktorem habilitowanym Lucjanem Pierą, autorem zbiorowego listu, otwartego listu profesorów nauk ścisłych Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowanego W obronie prawdy, w którym jest protest na żenujący poziom debaty publicznej narzucany społeczeństwu przez media. Autorzy, profesorzy zarzucają elitom akademickim lenistwo intelektualne, brak samodzielnego myślenia, zakłamanie i oślepienie umysłowe, które się upowszechniło, takie stadne myślenie. To już wyjątkowe nasilenie ślepoty, gdy obowiązuje nie wychylać się, przypodobać się swoim, zamiast autorytetów rzetelnych i kompetentnych zajęli ich miejsce manipulatorzy, cyniczni prześmiewcy, kuglarze, kabareciarze, którzy publiczne dyskusje sprowadzają do poziomu prostackich kłótni i hecy. Autorzy listu otwartego w obronie prawdy zwrócili się do ludzi uczciwych i wołają: czas poważnie rozmawiać o Polsce. Zamiast kłótni trzeba poważnych dyskusji o sytuacji, jaka istnieje w Polsce. Ludzie, którzy cieszą się autorytetem, niech wreszcie opowiedzą się po stronie prawdy, tak jak to mamy w telewizji Trwam. Po stronie prawdy, bo nie chcemy żyć w kłamstwie. Nie dość, że jesteśmy okradani, to jeszcze i oszukiwani. Najcięższą winę ponoszą tu media, które tylko dbają o to, aby dobrze zarobić, duże pieniądze otrzymać. W ich interesie jest utrzymanie awantur, które lepiej się sprzedają niż przekaz spokojnej, rzetelnej debaty prawdziwej. W mediach występują często awanturnicy, a nie poważni komentatorzy. Przed telewizyjnymi kamerami mówią banały. Niech odnajdują się tam ludzie z sumienia, formowani autorytetem Jana Pawła II, samodzielnie myślący, odważni obrońcy i głosiciele prawdy. To już obcokrajowcy są bardziej o nas zatroskani i uczą nas, jak pozytywnie, pięknie mówić o tych wielkich wydarzeniach, jakie dokonują się przy Ojcu Świętym Janie Pawle II. Otóż amerykański prawnik, reżyser filmowy Halley tak bardzo był zafascynowany pierwszą pielgrzymką 9-dniową do Polski Jana Pawła II w roku 1979, że stał się autorem filmu wyprodukowanego przez siebie, zatytułowanego 9 dni, które zmieniły świat. Ukazał całą dramaturgię tej przemiany, jaka wtedy się dokonała, że ludzie przy papieżu Polaku przestali czuć się zniewoleni. Te małe, jednostkowe decyzje milionów Polaków spowodowały tak ogromne zmiany. I to, że doszło do takiej zmiany, do znaczącej odnowy, stanowi ogromną zagadkę. Potem ta odnowa, ta zmiana rozlała się szerzej, a wszystko to miało swe źródło w Ewangelii, głoszonej przez Jana Pawła II. Pisze on, że poczułem, że to było niezwykłe wydarzenie w historii świata, takie współczesne zesłanie Ducha Świętego. Chciałem to przekazać ze względu na tę wyjątkowość. Chciałem ukazać wydarzenie w Polsce, które dało ludziom odwagę i siłę. Jako student Wydziału Stosunków Międzynarodowych uczyłem się wiele i dużo czytałem na temat gwałtownych zmian w historii wywołanych agresjami, konfliktami zbrojnymi czy też próbą obrony przed nimi. Ale w tym przypadku mieliśmy do czynienia z zupełnie czymś innym, z gwałtowną zmianą historyczną, która została spowodowana Ewangelią, działaniem Ewangelii i płynącej z niej wielkiej siły. Byliśmy świadomi swego rodzaju zjednoczenia w Chrystusie, tego wielkiego uczucia, które spowodowało, że bracia i siostry Polacy zdobyli się na odwagę, aby zmieniać. Uważam, że Jan Paweł II był wielkim wyzwolicielem, jedną z nielicznych tej miary postaci, która pojawiła się w Europie w ciągu wieków. Był osobą górującą nad innymi, przyćmiewającą innych swoją osobowością. Pisze także o Polsce i o Polakach, że Polska to wielki kraj, który wydał tak wielkiego człowieka jak Jan Paweł II. Polacy to naród, który przez wieki wspierał Kościół. To ludzie, którzy potrafili walczyć z tyranią. Polacy są narodem, który ma pewność siebie, wierzy w to, co reprezentuje i upamiętnia stawianiem krzyża, bo w tym znaku wiary dzieje się coś wielkiego, co nie byłoby możliwe ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie. Jednym z najważniejszych owoców całego oddziaływania papieża Jana Pawła II na nasz naród było to, że my, upokorzeni, a nawet upodleni przez reżim komunistyczny i przez to słabi, uwierzyliśmy w swoją godność. Poruszyła się w nas duma narodowa i zobaczyliśmy też swoją siłę. Kiedy represje i cierpienia się zmagały, na przykład w okresie stanu wojennego, papież zawsze nas wspierał i podtrzymywał w nas ducha niezłomnego. To nam mówił Jan Paweł II. Jeżeli Ewangelia i chrześcijaństwo miały istotny wpływ na ukształtowanie się naszego narodu, to stało się to poprzez wpływ na naszą kulturę. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swe źródło w Ewangelii. To przyczynia się do gruntownego, humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboką, tak autentycznie ludzką, bo cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. Właśnie w oparciu o własną kulturę naród zachował własną tożsamość i suwerenność podczas rozbioru czy okupacji. Ta nasza kultura okazała się potęgą większą od potęg zaborców i okupantów. Ta nasza chrześcijańska kultura jest dla nas szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego umie stawiać wymagania. Umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. W czasie wzmożonego ucisku kultura polska wznosiła się na wyżyny, wydając prawdziwe arcydzieła. Jan Paweł II przekonuje nas, że najpierw trzeba kulturę polską poznać, nasiągnąć nią, dać się przez nią ukształtować, by móc z niej czerpać wzorce osobowe i moralne i obyczajowe. Trzeba na nowo odkryć wielką polską literaturę w kręgach życia rodzinnego, przy stole rodzinnym. Tam sięgać do polskich wieszczów, bo od nich nie tylko uczymy się polskości, ale i poznajemy bogatą i piękną polszczyznę. Kontakt z polską sztuką, przekazywanie kultury i budzenie świadomości narodowej w domach rodzinnych jest dziś tak ważne, dlatego że niestety obserwujemy eliminowanie tych treści ze szkół, z mediów, w ogóle z życia społecznego. Ze sferą kultury łączy się ściśle pojęcie narodu i ojczyzny oraz rozumienie patriotyzmu. Ojczyzna to dziedzictwo wynikające i z tego wynikające stan posiadania, terytorium. To, co tworzy ducha naszego narodu. Patria, czyli ojczyzna, łączy się z pojęciem ojca, jako głowy rodziny, głowy państwa. Zaś naród łączy się z rodzeniem, z przekazywaniem, rozwijaniem i obroną życia przez ojca i matkę. Rodzina i naród są rzeczywistościami naturalnymi i dlatego nigdy nie zanikną ani nie będą ulegać dowolnym przeobrażeniom, wbrew tym wszystkim, którzy by chcieli to czynić. Podważenie rodziny i narodu niszczy struktury społeczne i uniemożliwia osobowy rozwój poszczególnych jednostek, poszczególnych obywateli. Tak jak czwarte przykazanie Boże nakazuje czcić rodziców, gdyż oni reprezentują nam Pana Boga, Stwórcę, tak też to samo przykazanie czwarte nakazuje nam kochać ojczyznę. Wymaga od nas patriotyzmu, bo ojczyzna jest dla każdego prawdziwie jak matka. Bóg domaga się w czwartym przykazaniu pokazywania czci, miłości i wdzięczności obywateli względem ojczyzny. Za przestrzeganie obowiązku miłości do rodziców, przodków i ojczyzny Bóg nagradza pomyślnością i pokojem. Patriotyzm to postawa wobec ojczyzny i narodu, która wyraża się w rzetelnej pracy, przedkładaniem nadrzędnych wartości niepodległości i suwerenności nad własne cele i gotowość do ich obrony, nawet za cenę życia. Patriotyzm łączy przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny z szacunkiem dla innych narodów, z poszanowaniem ich suwerennych praw. Choć obywatele stawiają wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak wiedzą, że ponad narodami jest Pan Bóg, który jedyny ma prawo do tego, aby ustanawiać najwyższe normy moralne niezależnie od poszczególnych narodów. Stąd chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, ale to także troska o jej rozwój duchowy, moralny i religijny. Szczególnie w rodzinach, w szkołach, w kościołach powinna być pielęgnowana miłość do ojczyzny. W twórczości poetyckiej Karola Wojtyły w poemacie Myśląc ojczyzna ojczyzna staje się tematem przepięknych jego rozważań. Kiedy myślę ojczyzna, wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce. Myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak rozszerzyć tę przestrzeń, którą ona wypełnia. Ojczyzna jest wartością bezcenną, skarbem, który należy pomnażać. Wszystkie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były nieustannym świadectwem synowskiego przywiązania do Polski. Już na początku wołał, aby Duch Święty odnowił oblicze polskiej ziemi w Warszawie w 79 roku i w ślad za tym w Krakowie. W tym samym roku Ojciec Święty dokonał bierzmowania dziejów Polski. Przypomniał nam wielkich rodaków, których beatyfikował i kanonizował, ukazując ich i swoją najpiękniejszą miłość do ojczyzny. Uczył heroizmy, gdy przywoływał ku pamięci heroiczne wysiłki przodków, którzy odzyskiwali niepodległą Polskę. I Ojciec Święty, wspominając ich, w ten sposób spłacał dług, wielki dług w stosunku do tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężali, płacąc za to swoim życiem. Patriotyzm w nauczaniu papieża Jana Pawła II wyraża się też w pracy, w której wykuwa się przyszłe dobro ojczyzny i narodu. Szczególnym szacunkiem Ojciec Święty darzył pracę rolników. I wołał, pragnę oddać hołd pracy rolnika. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się tożsamość narodowa. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie, mówił w Krośnie w 97 roku. patriotyzm ojca świętego Jana Pawła II wiąże się nierozerwalnie z historią Solidarności, o czym najpełniej mówił w Gdańsku na Zaspie w 1987 roku. Papież Jan Paweł II powszechnie jest uważany za duchowego ojca Solidarności, jej nauczyciela, patrona i opiekuna. Gdy dzięki Solidarności Polska uzyskała niepodległość, a Polacy wolność, nie było pilniejszej i ważniejszej wtedy, aż do dzisiaj, nie było ważniejszej sprawy, jak umiejętne, rozumne i sumienne zagospodarowanie przestrzeni odzyskanej wolności. Powinni to byli czynić ludzie sumienia, o których upominał się Ojciec Święty Jan Paweł II w Skoczowie w 1995 roku. Dlatego wołał o budzenie sumień Polaków i nieustannie pracował nad doskonaleniem pracy Polaków i śledził stan duszy narodu. Mówił w Skoczowie, że nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Dlatego Jan Paweł II wykazywał wyjątkową aktywność w nauczaniu społecznej nauki Kościoła i wołał do biskupów: nie należy się wstydzić nauki społecznej Kościoła. To ona jest źródłem zawstydzenia innych. Jan Paweł II był przekonany, że nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej Kościoła wchodzi w zakres misji ewangelizacyjnej Kościoła i stanowi istotną część orędzia chrześcijańskiego. Nowa ewangelizacja musi uczynić jednym ze swych istotnych elementów nauczanie, głoszenie nauki społecznej Kościoła. Możemy się cieszyć, że Polska nie przyjmuje i odrzuca materialistyczne podejście niektórych prominentów Unii Europejskiej, którzy chcieliby, abyśmy budowali przyszłość bez krzyża, bez Chrystusa. Dlatego Polska tym bardziej definiuje te swoje przemiany znakiem krzyża, podkreślając zawsze i wszędzie, że nie samym chlebem żyje człowiek, bo jest w nim wymiar duchowy. I takie podejście mają Polacy. To jest oznaką duchowego zdrowia narodu. Wydaje się, że w pewnym momencie Europa nauczy się od Polski właśnie tej chrześcijańskiej, zdrowej duchowości i stąd przyjdzie prawdziwa odnowa. Ojciec Święty Jan Paweł II wykazywał wyjątkową aktywność w dziedzinie społecznego nauczania. Świadczy o tym nie tylko częstotliwość zabierania głosu na tematy społeczne, ale także głębia ich ujmowania, zaangażowanie w problemy społeczne współczesnego świata i dawanie osobistego świadectwa głoszonej nauce, na przykład podczas pielgrzymki do krajów bogatych i biednych, podczas spotkań z robotnikami, rolnikami, podczas wizyt w domach najbiedniejszych. Dzisiaj, stając w obliczu beatyfikacji wielkiego papieża Jana Pawła II, stajemy równocześnie wobec wielkiej spuścizny tego świętego papieża Polaka. Stoi dziś przed nami jakieś ogromne zadanie. Życie i jego myśli społeczne powinniśmy potraktować jako nasze osobiste Westerplatte, czyli jakiś wymiar zadań, które musimy podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, o której nie można się uchylić. I wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić dla siebie i dla innych. Naród polski niech pozna wreszcie czas nawiedzenia swego. Beatyfikacja jest tym właśnie znakiem, że nawiedza nas Bóg swoją łaską, swoim miłosierdziem poprzez naszego wielkiego, umiłowanego papieża Jana Pawła II. Mamy bardzo wyraźne znaki, które które powinny nas z nóg zwalić, by upaść na kolana przed wszechmogącym Bogiem, choćby w obliczu tej tragedii smoleńskiej, czy w obliczu tej dwukrotnej tragedii powodzi w ojczyźnie, czy też w obliczu tej tragedii, która dokonała się w Japonii i w innych częściach świata. Oby stało się wreszcie w Polsce to, o czym czytamy w drugiej księdze Kronik, w Starym Testamencie. Jeśli ukorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Dar beatyfikacji naszego rodaka jest jednocześnie zadaniem. Domaga się naszej odpowiedzi. A więc wykorzystajmy ten czas Wielkiego Postu, aby przyjrzeć się naszym sumieniom podczas rekolekcji spowiedzi wielkopostnych. Piszą biskupi w liście pasterskim, przygotowując nas do beatyfikacji Jana Pawła II. Beatyfikacja ta otwiera nowe perspektywy na przyszłość. W osobie błogosławionego, umiłowanego naszego papieża mamy bliskiego orędownika naszych ludzkich spraw. On w centrum uwagi postawił osobę Chrystusa, odkupiciela człowieka. Bronił godności człowieka. Był obrońcą życia na każdym etapie jego rozwoju. Rozumiał człowieka, jego słabości, uwikłania i zagubienia. Nikogo nie potępiał, ale też nie przemilczał nigdy trudnych problemów. Wiedział, że człowieka stać na więcej, że on jest stworzony do ad majora, do wielkich rzeczy. To też dobre przeżywanie Wielkiego Postu, świętego Triduum Paschalnego, oktawy Wielkanocy zakończonej niedzielą Miłosierdzia Bożego, będzie dla Kościoła w Polsce, dla ojczyzny, dla polskiego narodu czasem doskonałego przygotowania do beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II właśnie w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1 maja. I o to się gorąco módlmy i połączmy nasze siły. Spotykajmy się, rozmawiajmy o tym przy stołach naszych rodzinnych, także i we wszystkich naszych stowarzyszeniach, organizacjach, wspólnotach parafialnych, katolickich. Wszędzie, gdzie tylko jesteśmy, podejmujmy tą dyskusję, bo bez niej, bez tych myśli, bez Ojca Świętego Jana Pawła II i jego całego dziedzictwa, które trzeba przyjąć z wielką miłością, wdzięcznością, pomnożyć i przekazać następnym pokoleniom, nie możemy myśleć spokojnie o naszej szczęśliwej przyszłości. A taką przecież pragniemy mieć i wszystkim życzę, żeby te święta Wielkanocy były świętami odrodzenia duchowego, moralnego i religijnego, żeby wiosna była w sercach wszystkich, a więc radość, szczęście i pokój. Szczęść Boże wszystkim i serca błogosławię.
Bóg zapłać, ekscelencjo. Dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Państwu przypomnę, że dzisiejszą sobotnią katechezę na antenie Radia Maryja wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Zapraszamy także Państwa do telefonowania, do wspólnych rozmów po katechezie. Przypominam numery telefonów do naszego studia 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 0048 56. Państwo, przyjmujemy telefony, trwają rozmowy po katechezie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja do katechezy.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy i skąd telefon?
Ja dzwonię z Niemiec. Cieszę się, że mogłam się dodzwonić. Witam ekscelencję biskupa. Dzień, witam wszystkich w studio. Słucham?
Witamy również i my.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ja może sięgnę tak troszeczkę dalej. Chciałabym może zacząć od tego, że mówi się na przykład Eucharystia, nie mówi się Msza Święta. To są takie początki. Później katolikos, czyli oznacza powszechnie obowiązująca jedyna prawdziwa wiara. To są takie rzeczy na wstępie. Chodzi mi o inną rzecz. My Polacy z ducha jesteśmy wybrani przez Matkę Najświętszą. I część ludzi wie, a szczególnie wrogowie wiedzą o tym, że Matka Najświętsza naród polski wybrała sama. Nikt jej nie ogłaszał. Ona po prostu tego chciała. I na dzień dzisiejszy ważny jest duch polski i z duchem polskim się walczy. Mieliśmy najlepszy dowód 19 marca. Wolwowicz, chłopiec z gimnazjum, ze szkoły muzycznej z Sanoka, dał najlepszy pokaz patriotyzmu. I my tacy jesteśmy, Polacy. My wiemy, gdzie jesteśmy i w kościele naszym, znaczy w kościele jako takim, nie mówi się, znaczy niewiele się mówi o patriotyzmie. Nie mówi się dzieciom w szkole o patriotyzmie. Unika się historii prawdziwej, bo przecież na dzień dzisiejszy mamy najważniejsze sanktuarium, czyli Gietrzwałd. O tym wycisza się sprawę. Nie mówi się o Krakowie, o objawieniu Matki Bożej Mancinelemu. To są tak sprawy dla nas istotne, a wróg oczywiście wie o tych sprawach, a nas czyni się w tej chwili praktycznie Polskę bez Polaków. Jak to rozumieć wszystko, co się dzieje właśnie, bo to, co ekscelencja powiedział, to praktycznie my wiemy, bo na co dzień się to obserwuje. Także są sprawy ducha ważniejsze niż łyżka strawy. Za łyżką strawy ja widzę, jak jest w Niemczech, przyjeżdżają Polacy, niektórzy liczą, że od 1 maja coś się zmieni, że będzie praca. Absolutnie nie będzie, bo widzę, jak ci ludzie kończą na ulicy. Na ulicy.
Jak pani na imię? Bo tego się nie dowiedzieli.
Anna?
Pani Anno, dziękuję
Anna,
serdecznie.
Dziękuję serdecznie, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, ekscelencja, proszę bardzo.
Dziękuję Pani bardzo serdecznie, bo na pewno jest to głos, który poszerza nam ten problem, który się został poruszony. No nie ulega wątpliwości, że to jest tak bogaty temat, że można by było na wiele katechez rozłożyć o Matce Najświętszej, właśnie tak jak Pani mówi, o duchu narodu polskiego i o Eucharystii, i o Gietrzwałdzie i o tym właśnie Polska bez Polaków. No na pewno i to, co się dzieje z naszą młodzieżą, która wyjeżdża i tak marnie kończy. Są to tematy, które no, po prostu, po to są te dyskusje na antenie Radia Maryja, żeby każdy mógł jeszcze od siebie, z własnych doświadczeń przekazać, podzielić się i poszerzać, pogłębiać. Taka dyskusja, taka debata publiczna jest nam bardzo potrzebna. Bogu dzięki, że mamy Radio Maryja, że mamy telewizję Trwam, nasz dziennik. I właśnie te problemy są tutaj tak bardzo pięknie, głęboko poruszane. Myślę, że tutaj trudno zarzucić tej rozgłośni, że ona coś ukrywa, pomija czy pomniejsza pod tym względem. No, co może, my to robimy. I ta katecheza dzisiejsza też jest chyba tego dowodem, że to jest wielka troska nasza, żeby naród był narodem, który będzie miał potęgę ducha w sobie. To będzie naród, który będzie kierowany natchnieniami Ducha Świętego, który będzie właśnie wierny przykazaniom, będzie wierny Kościołowi, będzie wierny Matce Najświętszej, wierny będzie tradycjom naszym narodowym. No, z pewnością są pewne sprawy, które są mniej omawiane, inne są szerzej omawiane, no, ale to po to są te dyskusje, te debaty, żeby można było te akcenty potem równomiernie poustawiać.
Dziękujemy, przyjmiemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Podkarpacja. Wielkopolskiego, chłop.
Jak panu na imię?
Jarosław.
Panie Jarosławie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław ze wsi Mirocin spod Jarosławia. Tak, wiemy my, chłopi, że zawsze i jednoznacznie, wymownie świętej pamięci nasz prymat tysiąclecia za nas się upominał, za nami stawał, jak i również Ojciec Święty. Opodzieliśmy niedawno 30. rocznicę podpisania porozumień Rzeszowskich. I właśnie zostawili nas, ja byłem z dwoma synami, nawet to jest na zdjęciu wyznaczone w nocy, kiedy podpisane było to porozumienie, byłem z jednym synem wewnątrz. Zostawili nas zupełnie. Przewłaszczyli sobie tą uroczystość ci, którzy nie mają prawa do tego, ponieważ ta solidarność obecna to jest Kiszczaka, bo myśmy się 12 maja w 1981 roku zarejestrowali, a nie podchodzimy do ponownego rejestrowania, ponieważ działaliśmy na zasadzie relegalizacji do dzisiaj. No i przesłaliśmy do możny tego świata pismem wymownym, jako zagładę obecnie chłopa rolnika się go wyruguje, chce się wyrugować ziemi, bo głupa wie o tym. Rozpić naród okupowany i zabrać mu ziemię. I tutaj nie tydzień temu w Uszczyka mieliśmy uroczysty, był arcybiskup Józef Michalik, pogratulował tego przesłania i opowiedział się jednoznacznie po naszej stronie, była ta uroczystość, no bo zaczęło się w Uszczyka i tym podobnie. Najbardziej nas boli to, że nas zostawili. Byśmy strajkowali w domu kolejarza. I jedyny ksiądz profesor Henry Kała z nami był zawsze, z chłopami jest, a wszyscy polecieli do tych możnych, którzy obecnie chcą kampanię sobie zrobić. I to nas boli. A my konamy. Chłop kona. Ja ziemię dalej mam. Syn mój też ziemię ma. I chcą wszystko zrobić, abyśmy to ziemię porzucili. Bo jeżeli chłop ziemię porzuci, to już Polska do Polaków nie będzie należeć. To już będzie obcokrajowcy będą decydować. I boli nas również, że w Sejmie kiedyś nie opowiedzieli się przeciwko sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Dzisiaj były minister od spisu, jak i również tutaj nasz obecny wicemarszałek. Nie opowiedzieli, my o tym wiemy. I ja nie byłem, bo w ostatniej chwili odstąpili od internowania. 15 było internowanych chłopów. Mają niektórzy wyższe wykształcenie, ale na listę do sejmiku czy gdzie indziej nie znajdujemy się. Taka dola chłopa. Ale mamy nadzieję, wierzymy, że Bóg nas nie zostawi i są też biskupi kapłani, którzy się za nami opowiadają i jednoznacznie podkreślają naszą niedolę. Tyle chaotycznie, co chciałem powiedzieć, ekscelencjo. Dziękujemy za to wszystko, co się dzieje w Radiu Maryja i za to, że ten chłop jeszcze może oparcie mieć w tej rozgłośni.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję panu Jarosławowi za to ciągłe, takie konsekwentne, zdecydowane trwanie przy wartościach w świecie rolników, chłopów. Bardzo dziękuję za tak właśnie staranie się o tych, którzy by mogli wspomagać, wspierać. No oczywiście, że na pewno można w różny sposób wspierać. Można właśnie wspierać, tam bezpośrednio łączyć się i tam po prostu angażować się, no ale jako biskupi, no nie zawsze my możemy tam wchodzić wewnątrz i w struktury i być tak na co dzień, ale natomiast jeśli my mówimy do wszystkich, jeśli głosimy tą naukę Jana Pawła II, czy prymasa Polski tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeśli uwrażliwiamy te tematy, to myślę, że stwarzamy ten klimat, który ułatwia rozwiązywanie tych problemów i stwarzamy też możliwość jakiejś sympatii dla waszych wysiłków, dla waszych trudów, które podejmujecie dla ojczyzny i dla Kościoła. Także z wielkim szacunkiem i z wielkim uznaniem jesteśmy i dziękujemy wam bardzo i gratulujemy tego właśnie tej rocznicy 30. Gratulujemy, że mimo tych trudów, mimo takich właśnie częstych porażek i niezrozumienia, i braku wsparcia, że nie dajecie się złamać, że jesteście sobą, że macie tą swoją godność i starajcie się tą godność szanować, przekazywać młodym rolnikom.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Witam, Marcin z tej strony, no można powiedzieć Warszawa.
Witam, panie Marcinie.
Ja tutaj chciałbym się odnieść, co prawda przysłuchiwałem się tej wypowiedzi księdza, przepraszam, arcybiskupa Frankowskiego i tutaj, tak, biskupa Frankowskiego i jedna rzecz mi się rzuciła, taka śmieszna sprawa, znalazłem w kieszeni kurtki, no można powiedzieć taką ulotkę, którą kiedyś wziąłem z jednego kościołów po mszy świętej i praktycznie cała wypowiedź biskupa Frankowskiego sprowadza się do tego, co tutaj jest napisane, a konkretnie rzecz biorąc są to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Człowiek, pozwolę sobie to przeczytać. Człowiek ma prawo do prawdy nie tylko od swojej żony, męża, dzieci, ale jeszcze bardziej od tych, którzy nim rządzą i kierują. Dlatego, że oni stoją na czele ładu społecznego, a podstawą tego ładu jest uszanowanie człowieka w prawdzie. Człowiek ma prawo do szacunku we wszystkich okolicznościach i warunkach. Człowiek ma prawo do miłości. Pragnie, aby tak był miłowany, jak Bóg miłuje dzieci swoje. Aby był miłowany przez pasterzy kościoła, biskupów i kapłanów. Aby miłowany był w rodzinie, zakładzie pracy, aby miłowany był przez tych, co nim rządzą. Człowiek ma jeszcze jedno wielkie prawo, do wolności. Oczywiście w granicach ładu społecznego, przyrodzonego i Bożego. Dopiero gdy wszystkie te prawa będą uznane w społeczności ludzkiej, można będzie mówić o pokoju. Myślę, że to są słowa, które chyba wystarczają za komentarz, przynajmniej jak dla mnie, nie wiem, myślę, że chyba dla większości... Dla większości naszego społeczeństwa.
Dziękujemy, panie Marcinie, pozdrawiamy i życzymy spokojnej drogi. Ekscelencja.
Bardzo panu dziękujemy, że pan przytoczył właśnie tą wypowiedź wielkiego prymasa, bo ona rzeczywiście jest taką kwintesencją tego, co powinien każdy w sercu nosić. Zresztą tak długo było powiedziane, gdyby te słowa były szeroko komentowane, przyswajane, głoszone, no to już przecież jest to kopalnia programów, pięknych, pozytywnych programów, tak bardzo potrzebnych ojczyźnie, no i oczywiście całemu narodowi i kościołowi w Polsce.
Ekscelencje, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maria wygłosił jego ekscelencja, ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Ksiądz biskup również po katechezie rozmawiał z Państwem. Ekscelencjo, na zakończenie naszego spotkania prosimy o ten bezcenny dar, o pasterskie błogosławieństwo. Niech ono nas umocni na drogach naszego życia i posługiwania.
Tym błogosławieństwem obejmuję wszystkich słuchaczy Radia Maryja i w ojczyźnie i w świecie, a teraz szczególnie mieszkańców parafii Bidziny, gdzie mam wizytację kanoniczną, do których zdążam. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, ekscelencjo.
Błogosławiony świąt Wielkanocy wszystkim życzę.
Odwzajemniamy te życzenia. Dobrego dnia także życzymy. Bóg zapłać z Bogiem.
Zapłać.